Nowina wspaniała, w Betlejem Zbawiciel narodził się Jezus, świata Odkupiciel. Trzej królowie gwiazdę na niebie ujrzeli, ruszają niezwłocznie tam. Idą do Betlejem, idą trzej królowie, idą tam z darami, idą monarchowie. Spieszą do Betlejem, spieszą gdzie stajenka, przywita ich Józef i święta panienka.
Mam jeszcze jeden artykuł z dawnej polskiej prasy. Tym razem to artykuł futurystyczny, zatytułowany od dziś za lat 50, rok 1982. Opublikowany w listopadzie roku 1932 w wydawanym w Poznaniu miesięczniku Tęcza. Autor, Tadeusz Kraszewski, zastanawiał się tam, jak będzie wyglądał świat za lat 50. Podobne pytanie zadawali sobie ludzie przed 50 laty, podobnie pytali na pewno 100 lat temu i tak dalej wstecz, aż do chwili, kiedy człowiek po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że jego umysł ulepsza, poprawia i ułatwia życie. W ostatnim 50-leciu, szczególnie od początku XX wieku, technika zrobiła kilka kolosalnych kroków naprzód. Wynalazki, które były w powijakach, zostały po stokrotnie ulepszone i poprawione. Trudno byłoby wyliczyć bodaj najważniejsze – telefon, samochód, kino dźwiękowe, samolot, maszyny elektryczne, no i radio. Radio, które poprzez oceany połączyło wszystkie lądy świata. Może być, że większość tych wynalazków przewidzieli genialni ludzie przed kilkudziesięciu laty. Może być, że i dziś możemy w ogólnych zarysach nakreślić rozwój ich za lat 50. Ale trudniej jest przewidzieć, jak wpłyną te wynalazki na życie, jak się ono pod wpływem ich zastosowania ukształtuje. Bo na przykład możemy sobie wyimaginować, że jeśli dzisiaj skonstruowano maszynę wykonującą pewne czynności człowieka, tak zwanego robota, to za lat kilkadziesiąt produkcja ludzi maszyn udoskonali się i rozwinie. Fabryki na żądanie będą wyrabiały maszynki kształtami przypominające zupełnie człowieka i wypełniające szereg czynności ludzkich. Zamiast więc na przykład wynajmować służącą w biurze pośrednictwa pracy, będziemy sobie po prostu kupowali w fabryce robota kucharkę, czy robota lokaja, czy po prostu robota dziewczynę do wszystkiego. W miarę środków. Ale trudniej jest wykombinować, jak taki wynalazek wpłynie na życie. Jaka będzie rola człowieka, kiedy robot będzie pracował w polu, pilnował maszyn w fabryce trykotaży, strzygł i golił w balwierni, reperował buty i szył ubrania? Czy wtedy ludziom pozostanie jedynie możliwość nic nie robienia i zbierania plonów pracy robotów? Przecież do reprodukowania nowych robotów wystarczy pewna ograniczona ilość ludzi. Jeszcze trochę będzie potrzebne do kontrolowania ich pracy. A co będzie robiła reszta? Czy ci, którym roboty odbiorą pracę, utworzą armię głodujących bezrobotnych, czy też będą opływali w rozkoszach lenistwa i używania? Czy może, kiedy cały trud i wysiłek pracy fizycznej zostanie dla ludzi skreślony, każdy człowiek będzie mógł według uznania obrać sobie jakąś pracę umysłową, kulturalną i poświęcić się jej całkowicie? Może rozkwitnie wtedy wspaniale literatura, nauka i sztuka, a może przeciwnie, ludzie powiedzą stop, mamy dosyć i pogrążą się w lenistwie. A jak wtedy będzie wyglądać problem podziału dóbr ziemskich, podział zysków z pracy robotów, maszyn? Słowem, po wykreśleniu drogi dla rozwoju wynalazków pozostaje jeszcze dużo znaków zapytania co do układu życia w przyszłości. Dalej autor pisze, trzy dziedziny rokują najwięcej nadziei rozwoju na przyszłość, otwierają nowe drogi wynalazczości ludzkiej. To radio, elektryczność i lotnictwo. Już dotąd wywarły one wielki wpływ na życie, a należy się spodziewać, że w przyszłości wpłyną jeszcze znacznie na jego kształtowanie. Spróbujmy snuć przypuszczenia. Za lat 50 radio zastąpi telefony, telegraf, pocztę. W każdym domu niezbędnym przyborem będzie aparat radiowy. Może będą różne rodzaje aparatów, a może będzie jeden uniwersalny, telefoniczno-telewizyjno-radiowy. Jeśli człowiek z roku 1982 ma jakąś sprawę do swego przyjaciela, nie pisze do niego listu, jak to było przyjęte w roku 1902, ani nie wysyła depeszy, jak w roku 1922, ani nie telefonuje, jak w roku 1932, ani wreszcie nie rozmawia przez radio, jak w roku 1962. Załatwia to sposobem uproszczonym i doskonalszym. Podchodzi do aparatu w kształcie niewielkiego pudełka, ozdobionego wielu kolorowymi guzikami i zaopatrzonego w niewielki ekranik. Przekręca czy przyciska kilka guzików. W tej samej chwili na podobnym ekraniku, o kilka tysięcy kilometrów oddalonym od pierwszego, błyska jaskrawe światło. Przyjaciel, widząc sygnał, podchodzi do aparatu. Przyciska również guzik i oto każdy z panów widzi na swoim ekranie niby odbicie w lustrze swego przyjaciela. – Halo, przyjacielu, czy ci nie przeszkadzam? – rozlega się z aparatu głos. – Ale cóż znowu, mam 10 minut czasu, potem będę słuchał koncertu z Metropolitan House. – Świetnie się składa, bo ja mam za 10 minut posiedzenie komisji naukowej w Tokio, na którym muszę wygłosić przemówienie. Oczywiście przemówienie to wygłaszać będzie nasz przyjaciel, siedząc przy swoim biurku. Ludzie przestaną uczęszczać na przedstawienia, koncerty, odczyty, zebrania. Znikną też prawdopodobnie wielkie sale teatralne i koncertowe. Znikną sale kinematograficzne. Wszystko to zastąpi aparat radiowy. Niepotrzebne będą drukowane gazety i książki, bo speaker radiowy będzie podawać ilustrowane ostatnie wiadomości oraz czytać ostatnie utwory literackie. Przez radio można będzie oglądać najnowszą wystawę plastyki, popis taneczny i międzynarodowy turniej szachowy. Słowem, radio ułatwi i uprzystępni konsumentowi spożywanie wszelkich darów kultury. Uniwersalnym środkiem lokomocji stanie się oczywiście lotnictwo. Pociągi i auta pozostaną może jako przeżytki. Używać ich będą tylko ludzie niezamożni, których nie stać będzie na szybszą powietrzną komunikację. A może wprost przeciwnie, zostaną one jako środki lokomocji bogaczów, którzy będą mieli dużo czasu i kaprysy jeżdżenia po ziemi. Oczywiście auta i pociągi pożerać będą przestrzeń z dużo większą niż dziś szybkością, a stosownie do tego zmieni się ich wygląd zewnętrzny. Będą podobne do zdobywających dzisiaj rekordy aut, rakiet. Siłą pędną będzie z pewnością elektryczność. O ile ruch aut i kolei może się zmniejszyć, to w powietrzu będzie na pewno dużo gęściej niż obecnie. Potrzebne okażą się przepisy ruchu powietrznego i policjanci kierujący tym ruchem. Najważniejszym problemem do rozwiązania w lotnictwie jest nie szybkość przelotów, lecz możliwość zatrzymywania statków w powietrzu. Problem ten zostanie zapewne do tego czasu rozwiązany. W roku 1982 będziemy mieli z pewnością powietrzne stacje taksówek, dworce autobusów powietrznych i dworce sterowców w powietrzu. Pasażer wyruszający na przykład z Warszawy do Nowego Jorku musi odbyć najpierw drogę na dach swego domu. Oczywiście windą. Skinie na przejeżdżającą wolniutko aerodorożkę i ta opadnie prostopadle do jego stóp. Dworzec sterowców dalekobieżnych, powie pasażer, rozsiadając się wygodnie. Warknęło górne śmigło i taksówka wbiła się w górę, biorąc przepisową wysokość. Dopiero po osiągnięciu odpowiedniego poziomu pilot puszcza w ruch śmidło przednie i rusza w stronę stacji. Wielki sterowiec, nieruchomo wiszący w powietrzu, mieści kasę biletową i poczekalnię. Zatrzymujące się przed nim sterowce pociągi łączy się z dworcem z wodzonymi kładkami, po których przechodzą pasażerowie. Źle będzie się tu czuł człowiek cierpiący na agorafobię. A ile niespodzianek przynosi nam wynalazczość w dziedzinie elektryczności? Już dzisiaj zelektryfikowanie urządzeń domowych zamienia zwyczajne mieszkanie w krainę bajki. Stoliczki na krysie, miotły samosprzątajki, drzwi, co się same otwierały, wszystko to staje do rozporządzenia przeciętnego i nawet średnio zamożnego człowieka. Jeśli dodamy do tego elektrycznego robota, to służba domowa niepotrzebna będzie ani w skromnym kawalerskim pokoju, ani w stupokojowym pałacu. O ile radio umili nam życie, lotnictwo przyspieszy jego tempo, to elektryczność bardzo je uwygodni. Może tak będzie za 50 lat, a może i nie. W każdym bądź razie, gdyby tak ktoś zapadł obecnie w sen letargiczny, jak bohater filmu Świat przyszłości i obudził się dopiero za lat 50, na pewno czekałoby go dużo niespodzianek. Może taką niespodzianką będzie stała komunikacja rakietowa z Marsem. Może zmiana kierunku Golfstromu i ogrzanie nim bieguna północnego. Skutkiem tego na biegunie powstaną plantacje kawy i pomarańcz, a biedne foki i białe niedźwiedzie, które nie znoszą nagłych zmian temperatury, przeniosą się chyba na wyspy Fidżi, gdzie klimat jest podobno najrównomierniejszy. Wszystkiego nie można przewidzieć, choćbyśmy bardzo dokładnie obliczali i nieobliczalnie fantazjowali. Tak samo jak 50 lat temu ludzie dużo przepowiedzieli, a nikt nie potrafił przewidzieć radia ani następstw wojny europejskiej. Bo cóż nam z tego, że obliczymy na przykład dokładnie postępy chemii stosowanej i przepowiemy ekstraktowanie środków spożywczych w pigułkach i olejkach. Bardzo możliwe, że w roku 1982 obiad dla 6 osób złożony z zupy rakowej, karpia na szaro, kuropatwy z rożna, kremu ananasowego i kawy z likierami można będzie razem z opakowaniem wsunąć do kieszeni w kamizelce. Ale możliwe też, że właśnie rozwinie się produkcja rolnicza. Hodowla bażantów, truskawek w zimie i łososiów w Wiśle będzie tańsza od produkcji chemicznej. Cóż nam z tego, że z całą dokładnością potrafimy wyobrazić sobie miasto przyszłości z ulicami kilkupiętrowymi, może osłonionymi szklanym dachem, może ruchomymi, z drapaczami chmur, z lotniskami na dachach, z ogrodami na wysokości 26 piętra. Cóż nam z tego, że wyimaginujemy sobie nawet, jaki ustrój społeczny panować będzie wtedy? Może wszystkie kraje połączą się w wielkie Stany Zjednoczone Ziemi, zaprzyjaźnione z sąsiednimi planetami? Może na całym świecie będzie jedna wielka republika z wolnymi i równymi obywatelami? Albo może żółta rasa będzie w niej rasą uprzywilejowaną? Może zniknie z powierzchni Ziemi pieniądz, powrócą czasy wymiany produktów pracy na produkty potrzeby życiowej? A może cały świat będzie we władzy tyranów monarchów, czy należeć będzie do jednego wielkiego kapitalisty? Może za lat 50 rządzić będzie sprawiedliwość, a ludzie wyzbędą się wszelkiej nieprawości? A może to będzie okres panowania mocy złych i ciemnych? Może kobiety staną się silniejszą połową rodzaju ludzkiego i one bezpośrednio już rządzić będą światem, a mężczyźni przejmą dawne kobiece funkcje. Może tak, a może nie. W każdej dziedzinie przewidywać możemy taki lub inny kierunek rozwoju. W każdej dziedzinie możemy przewidzieć dobrze albo popełnić omyłkę. Bo na ogólną drogę życia składają się liczne ścieżki różnych jego dziedzin. To tak jak przy matematycznych obliczeniach, podnoszenie do potęgi. Jeden drobny błąd wyrasta w ogromne różnice. A zresztą, jeden drobny kataklizm zniweczyć może wszystkie obliczenia. I znów musielibyśmy zacząć od początku.
Zmęczony rok.
przedstawię jeszcze jedną z opowiastek z książki Stanisława Brandowskiego zatytułowanej Moja menażeria, obrazki, szkice i humoreski. Autor żył na przełomie XIX i XX wieku. Jego książka ukazała się w roku 1909 we Lwowie. Świąteczne tragedie. W sobotę jadłem kolację w Bristolu. Tuż obok mego stolika siedziała cała rodzina. Ojciec, jakiś z miny i z czupryny łyk zawołany, jego żona, męża swego zupełnie godna, trzy córki i jeden syn. Wszystko to tak pasowało do siebie, że i najlepszy karykaturzysta komiczniejszych i bardziej pokrewnych fizjognomii nie umiałby wymyślić. Widziałem jednak, że nad całą rodziną wisi jakaś tragiczna, gradowa chmura. Ojciec udawał, że czyta Fliegende de Blätter, ale równocześnie jak ciężki winowajca spod łba po członkach swej rodziny spoglądał. Natomiast matka i dzieci przeszywały ustawicznie ojca wzrokiem pełnym strasznego wyrzutu. Przy czym jedna z córek podciągała ustawicznie nos, jakby od płaczu. A druga czuchrała plecy o krzesło, co było dla mnie dowodem, że ją pchła między łopatkami kąsa. Siedzieli tak pół godziny w najzupełniejszym milczeniu, które tylko ojciec niekiedy przerywał wołaniem na kelnera, aby mu świeżą bombę przyniósł. Aż gdy znów zaczął wołać – piccolo! – matka poruszyła się na krześle i spytała – ileż ty tego piwa dzisiaj chlać będziesz? – Łyk spojrzał pokornie na żonę i bąknął pod nosem. – Daj pokój, Loluś, daj jeszcze jedno tylko. Ale i tę jedną bombę zaprawiła mu córka, ta siąkająca uwagą. Mógłby ojciec po tym, co zaszło, miarkować się trochę. Ojciec spojrzał na córkę, jak patrzy na kota pies przypięty do łańcucha. Na to Atoli ta druga, kąsana przez pchłę córka, rzekła impertynencko. Niech się ojciec na Franie tak nie patrzy. Ona ma najzupełniejszą rację. Łykowi na chwilę zabłysnęły oczy kleparowską pasją, ale widząc, że cała rodzina spogląda na niego jak na mordercę, stulił się znowu, wciągnął kulistą głowę w opasły kark i zasłonił się gazetą. Tak minęło znowu pół godziny wśród milczenia, które i najsurowszemu kamedule mogłoby się wydać zabójczym. Aż nagle na to grobowe towarzystwo wpadła jakaś dama w pozarogatkowym stroju i poczęła się ze wszystkimi serdecznie i krzykliwie witać. – Jak się macie, rebiata? Servus, oldziu! A ty, stara, co robisz? Długo już na mnie czekacie? Ale te wszystkie wybuchy nie znalazły jakoś równie radosnego echa. Poczęto się witać znowu przybyłą, jak na pogrzebie. Ona zauważyła to ogólne, żałobne usposobienie, bo spytała z konsternacją. – A wam co się stało? Coście tak skapieli? Nikt nic nie odpowiedział, tylko łyk zaszył się głębiej za kołnierz swego surduta i głowę zupełnie zagrzebał w gazecie. Aż nagle jedna z córek, ta siąkająca, wybuchnęła głośnym płaczem. Po chwili zawtórował jej brat, student z dwoma srebrnymi paskami na gardzieli. Na ten duet ojciec porwał się od stołu i obiecując, że zaraz wróci, uciekł w stronę pisuaru. – Ta gadajcie, co się stało! – nalegała ta zza rogatki. – Wyobraź sobie, Lorciu – podjęła matka – mąż kupił na gwiazdkę gramofon. – Tak ładnie śpiewał na wilię – wtrąciła ze szlochaniem córka. – Ta stul dziób, kiedy ja gadam – rzuciła się matka na córkę – więc kupił gramofon za 160 koron. – Na raty – objaśnił syn. – Bolek – wrzasnęła matka – chcesz po gębie nabrać? Więc kupił mąż gramofon. Uciecha była, ale niedługo, bo mąż się na wilię upił i po jednej arii Karuza, po pijanemu, niby na podziękowanie, wlał gramofonowi szklankę wódki do pyska. – Jak to do pyska? – spytała przerażona ta spoza rogatki. No, niby do tej blaszanej trąby. I gramofon od razu się zepsuł. Bulgocze tylko. Stul pysk, Bolek. I gramofon się zepsuł i w sklepie nie chcą go przyjąć do naprawy. Kupiec powiedział, aby go do Kulparkowa odesłać, wtrąciła córka. Kogo, gramofon? Nie, ojca. Rany boskie. I cóż teraz zrobicie? Albo ja wiem. Ojciec mówi, że jak gramofon wytrzeźwieje, to znów będzie śpiewał. Bydle. Dotąd nie wytrzeźwiał, to już i nie wytrzeźwieje. Gardło mu zardzewiało. Stryjek Walenty mówił, że musiało mu kiszki spalić. Komu, ojcu? Nie, gramofonowi. Ale jakie kiszki? No niby struny. Na ten temat rozmowa toczyła się całą godzinę. Gdy niedługo potem Łyk wrócił do stolika, byłbym go ucałował z uciechy. Tak mi się to jego przepijanie do gramofonu spodobało. Pierwszy w tym roku program Twojego radia zbliża się ku końcowi. Przygotowała go i prowadziła Jolanta Pawluk. Opowiadanie Elizy Orzeszkowej czytała Małgorzata Maciejewska. Całość zrealizowali Adam i Tadeusz Rzechowscy. Raz jeszcze życzę Państwu, aby na ile to tylko możliwe, nowy rok przyniósł zapomnienie o troskach i dał jak najwięcej wszystkiego, co dobre.
Na nic podstęp śmierci straże, Betlejem się Panu każe. Na nic chytrość, na nic broja, przebaczona wina moja, dobra nowina. Na nic chytrość, na nic broja, przebaczona wina moja, dobra nowina. Dobra nowina, Pana pomiła syna. Różno wścieka się nikczemność, różno stworzy się daremność. Darmo praw chce zgubić brata, Betlejem nadzieja świata, dobra nowina. Darmo praw chce zgubić brata, Betlejem nadzieja świata, dobra nowina. Dobra nowina, Panna powiła syna. Pan łaskawy nad człowiekiem, nad dwudziestym jego wiekiem. Różno zdławić chciał wesele, nieśmiertelne jest Betlejem, dobra nowina. Różno zdławić chciał wesele, nieśmiertelne jest Betlejem, dobra nowina. Dobra nowina, Panna powiła syna. Złość zachodzi z drugiej strony, lecz mam żółt tu położony. Wyśmiał prawy i ubogi, z betlejemskiej nie zszedł drogi. Dobra nowina. Wyśmiał prawy i ubogi, z betlejemskiej nie zszedł drogi.